Witam po przerwie radiowego Wendy o przyrodzie. Rozmawiamy o jubilacie, rozmawiamy o czerwonym bagnie. W 1981 roku powstał pomysł, żeby połączyć Czerwone Bagno z położonym nieopodal rezerwatem Grzędy, równie bardzo ciekawym miejscem, charakteryzującym się tym, że wśród torfowisk, ale torfowisk niskich, bo Czerwone Bagno jest takim typowym przykładem torfowiska wysokiego, zresztą jest to drugie największe pod względem powierzchni torfowisko wysokie w Polsce. Grzędy to jest torfowisko niskie, to już sobie doczytacie, sprawdzicie, jaka jest różnica, ale takim chyba najbardziej charakterystycznym i ciekawym miejscem na terenie byłego już oczywiście rezerwatu są pokaźne pasy wydm. Wydm piaszczystych, które naprawdę przypominają te wydmy, które możemy zobaczyć gdzieś nad morzem. No może nie są tak imponujące jak wydmy w Słowińskim Parku Narodowym, ale ja pamiętam, że kiedy przyjechałem tam pierwszy raz jako młody chłopak, zrobiło to na mnie wrażenie, bo wszystko dookoła było wtedy jeszcze takim prawdziwym bagnem i tu nagle ścieżka doprowadziła mnie do miejsca, gdzie przede mną zaczęły wyrastać góry piachu. Góry piachu jeszcze z takimi elementami starej architektury, ale o tym opowiem w końcówce tej audycji. Czy Czerwone Bagno to tylko łosie? Nie, to jest rzeczywiście dziki teren. Dziki teren, bardzo mało eksplorowany przez ludzi, zwłaszcza z uwagi na to, że jest to właśnie obszar ochrony ścisłej, czyli poruszać się można wyłącznie po szlakach. Tych szlaków jest niewiele, bo w zasadzie to możecie sobie również sprawdzić, bo naprawdę zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Tam jest w zasadzie jeden taki szlak, konkretny szlak, on jest dosyć długi, ponad 20-kilometrowy. Dosyć prosty, to nie jest szlak wymagający, zwłaszcza przy tej aurze, przy tej suszy, która panuje już od dłuższego czasu, więc tam się na pewno nie utopicie, a szlak jest ciekawy, dlatego że przemierza różne typy siedlisk związane właśnie z taką bagienną Doliną Rzeczną. Ale tak jak powiedziałem, nie tylko łosie. Tam na terenie Czerwonego Bagna spotkać możecie wilki. Oczywiście też nie spodziewajcie się, nie wiem, tysięcy wilków. Z tego co wiem, bo nawet w tym tygodniu rozmawiałem z kolegą, który jest takim osobistym opiekunem tego miejsca. Jest tam jedna pewna watacha. Zagląda tam ryś i odbywają się tam lęgi orlika grubodziobego, który jest już w skrajnym położeniu, jeżeli chodzi o Polskę. Bo ostatni długoletni monitoring wykazał, że no, tych orlików mamy od 11 do 20 par, w co niestety wliczono także mieszańce z orlikiem krzykliwym, czyli no, sytuacja jest niemalże tragiczna. Tragicznie zrobiło się też niestety nad Biebrzą, bo Kotlina Biebrzańska była taką ostoją tego orlika, przypominam orlika grubodziobego. No niestety monitoring już ten tylko zawężony do Biebrzy wykazał, że w 2024 roku żadne ze znanych gniazd nie zostało przez orliki zasiedlone, więc no, wygląda to dosyć ponuro. Jak wygląda szlak i jak warto tam się w ogóle poruszać, bo tam tych atrakcji jest naprawdę dużo. Oprócz no, wspomnianych łosi, które być może zobaczycie, być może nie, ale to jest pani przyroda. Możecie, jeżeli kogoś mniej interesuje ta przyroda, taka bardziej zdziczała, możecie zobaczyć na przykład barcie, ponieważ no, ładnych kilka lat temu pojawił się tam fachowiec, nie pamiętam dokładnie skąd, ale z którejś z byłych republik radzieckich, specjalista właśnie od zakładania takich leśnych pasiek i te barcie są tam do dzisiaj. Tam jest chyba nawet, o ile pamiętam, tablica, która skieruje was w tamtą stronę. Ale zaczniecie swój szlak od leśniczówki zwanej Choszczewo, zwanej Choczewo, zwanej Grzędy. Tych nazw jest kilka. I od tej leśniczówki dosyć wygodną drogą pójdziecie sobie po prostu do lasu. W pewnym momencie zobaczycie po swojej lewej stronie taką kładkę. Takie kładki buduje się zazwyczaj właśnie w miejscach podmokłych, w miejscach, gdzie no, zejście ze szlaku może teoretycznie, a w tym roku w 100% nie, tak nie będzie. Może skończyć się kąpielą lub no na pewno niczym poważniejszym. I to jest w zasadzie ten główny szlak, który przecina ten bór bagienny, czerwono-bagienny bór. No niestety, to jest tylko kładka, którą można dojść do końca i wrócić, ale tam zobaczycie właśnie tą specyfikę tego boru rosnącego na torfowisku wysokim z całą tą plejadą roślin, które towarzyszą sosną, czyli tym wszechobecnym bagnem. Ten zapach bardzo charakterystyczny unosi się dosłownie wszędzie, zwłaszcza w takie ciepłe, parne dni. Pojawia się wełnianka, znajdziecie tam, jeżeli poszukać, gdyż jest to bardzo mała roślinka, znajdziecie tam rosiczkę i pewnie wiele, wiele innych, ale tak jak już kiedyś wielokrotnie wspominałem, ja kwiatkowy nie jestem i na tematy botaniczne wypowiadać się nie chcę. Tam przed skręceniem w tę kładkę, słabo to zabrzmiało po polsku, wybaczcie, też kiedyś był taki charakterystyczny punkt. Tam mianowicie była tak zwana święta sosna. Była to takiej no, solidnej postury sosna, całkowicie martwa, pozbawiona igliwie, a pozbawiona kory, na której jakaś zapobiegliwa ręka zawiesiła kapliczkę, taką malutką kapliczkę, jakie czasami spotyka się gdzieś w Polsce na wsiach. I ona była tam zawsze. Była tam zawsze, tej sosny już nie ma, jak się dowiedziałem. Ta sosna przewróciła się w końcu, musiała zostać usunięta ze względów bezpieczeństwa, ale kapliczka została przewieszona po prostu na inne drzewo. No i właśnie, kiedy wrócicie z tej kładki, ruszacie dalej. To jest dopiero początek szlaku, więc jeżeli ktoś jest zmęczony, to jest czas, żeby się zastanowić i wrócić jeszcze do leśniczówki, ale raczej odradzam taką decyzję, gdyż naprawdę warto. Warto kontynuować marsz. Będzie on wiódł przez różnego rodzaju typy lasów, aż dojdziecie właśnie do tych wydm, o których wspominałem. I prawdopodobnie po drodze, po lewej stronie, jeżeli będzie to czas kwitnienia sasanki, powinniście znaleźć ciekawą sasankę. Dlaczego ciekawą? A o tym opowiem po przerwie.